Od jakiegoś czasu, pamiętacie, choć była dłuższa przerwa ze względu na moją nieobecność, idziemy śladami patriarchy Abrahama i byliśmy razem z nim w Ur Chaldejskim, gdzie Abraham usłyszał wołanie, głos Boży, aby opuścić Ur Chaldejskie i udać się do Kanaanu, do ziemi Kanaanu. Poszedł wraz z swoim ojcem, a także wraz z swoim bratankiem Lotem. Zatrzymali się z niewiadomych powodów w Haranie. Nie wiadomo, dlaczego się zatrzymali w Haranie, zamiast iść do miejsca przeznaczenia, a więc do Kanaanu. I dlatego, że się zatrzymali w Haranie, no wszystko wskazuje na to, że ojciec jak gdyby był tutaj przeszkodą, iż nie mogli iść dalej. Czytaliśmy, wiemy o tym, że w Haranie umiera Terach, ojciec Abrahama, a wówczas Abraham słyszy po raz drugi głos Boży, aby nie pozostawał w Haranie, ale żeby kontynuował swoją podróż i zrealizował zamiar, zrealizował Boże polecenie. I czytaliśmy w 12 rozdziału, że Abraham wyruszył i poszedł do Kanaanu. A kiedy miał wychodzić, Bóg jeszcze dał mu 7 wspaniałych obietnic. I właśnie nad tymi 7 ważnymi, wspaniałymi obietnicami ostatnio się zatrzymaliśmy. One są bardzo ważne, ponieważ apostoł Paweł w liście do Galacjan powiada, że Chrystus umarł na krzyżu po to, aby te błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi w Chrystusie Jezusie, przeszły na nas, na pogan. A więc kiedy czytasz, bracie i siostro, obietnice dane Abrahamowi, możesz dzięki temu, że Chrystus za nas umarł, utożsamiać się z tymi obietnicami i wyznawać i wierzyć i mówić, to są także obietnice do mnie skierowane. To są także Boże obietnice pod moim adresem skierowane. A te obietnice skierowane do Abrahama znajdujemy w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 1 do 3 wiersza. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze śledzenie losów Abrahama. I w związku z tym będziemy czytać fragment od 4 wiersza z tego samego rozdziału do 19 wiersza. A więc dłuższy fragment mówiący o kolejnych zdarzeniach w życiu Abrahama. Od 4 wiersza. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abraham żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abrahamowi, rzekł: ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abraham coraz dalej do Negebu. Warto się nad tym fragmentem także pochylić, zastanowić. Bo to po długiej podróży. Trzeba wam wiedzieć, bracia i siostry, że nie była to podróż w luksusowym Mercedesie i to jeszcze, powiedzmy sobie, z klimatyzacją. Że nie była to podróż w pociągu. To była podróż odbywana albo na pieszo, albo na jakimś osiołku. A więc szedł Abraham wraz ze swoimi najbliższymi przez pustynię, przez góry, lasy, pośród niebezpieczeństw, zarówno ze strony zwierząt, lwów, skorpionów, jak i zbójców, którzy już wtedy grasowali i gotowi byli odebrać człowiekowi życie, byle się tylko wzbogacić, byle tylko coś zyskać. A więc spośród wielu niebezpieczeństw, wieloma zakrętami wiodła droga Abrahama. Szedł więc Abraham, aż doszedł do miejsca, któremu Bóg wskazał, do Kanaanu. I cóż czyni Abraham po przyjściu do Kanaanu? Pierwsza rzecz, jaką Abraham czyni, to buduje ołtarz. A ołtarze wtedy nie służyły po to, aby odprawiać przy nich jakąś liturgię, ale ołtarze były wyrazem wdzięczności dla Boga za zachowanie, za przeprowadzenie i za błogosławieństwo. A więc Abraham zbudował ołtarz i oddawał przy tym ołtarzu Bogu chwałę. Czcił Boga za to, że go Bóg zachował, że go Bóg przeprowadził. Wyrażał wdzięczność Bogu za dotychczasową opiekę Boga nad jego życiem. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale mnie się to bardzo podoba. Mnie się to bardzo podoba, że Abraham wyrażał wdzięczność Bogu za zachowanie jego życia. I dokądkolwiek poszedł, tam budował ołtarze i przy tych ołtarzach oddawał Bogu chwałę. Bracia i siostry, niezależnie od tego, jakimi zakrętami wiedzie nas nasze życie, niezależnie od tego, jakimi drogami idziemy, niezależnie od tego, pośród jakich skorpionów albo syczących węży przechodziliśmy, Bóg nas wszakże w tych okolicznościach zachowywał, prowadził, zachowywał i prowadził i przeprowadził nas aż do dnia dzisiejszego. Co więc powinniśmy uczynić? Co więc należałoby czynić? Oddawać Bogu chwałę, dziękować Bogu, wyrażać Bogu wdzięczność za to, że nas Bóg przeprowadził aż dotąd. Aż dotąd prowadził nas Pan, powiada Boże Słowo. Aż dotąd prowadził nas Pan. Ja wiem, że to łatwo zapomnieć, bo tak dzień za dniem mija i nam się wydaje, że następny dzień też się nam należy, że następna godzina też się nam należy. Pomyślcie o ludziach, którzy też tak wczoraj myśleli, a dzisiaj już nie żyją, a dzisiaj już dzisiejszego dnia nie doczekali. A więc, bracia i siostry, Abraham wyrażał Bogu wdzięczność. Zachęcam nas, zachęcam siebie także przez to, co mówię, aby niezależnie od tego, gdzie jestem, wyrażać Bogu wdzięczność. Chwalić Boga, dziękować Bogu, skłonić swoją głowę przed Bogiem i dziękować Mu. A dalej potem czytamy od wiersza 10 o kolejnych wydarzeniach w życiu Abrahama. One są także bardzo ważne. One są także bardzo ważne. Czytajmy więc kolejne wydarzenia. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy już się przybliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Więc gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ją ujrzeli dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczył Abrahamowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrahama. Wezwał więc Faraon Abrahama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, że ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. To jest zdumiewająca sytuacja, zdumiewający incydent w życiorysie Abrahama. Zdumiewający incydent w życiorysie Abrahama. Bo ten prawy człowiek, jaki był Abraham, nagle znalazł się w kłopotach. Ten kłopot polegał na tym, iż jak powiada wiersz 10, w ziemi, do której go Bóg przyprowadził, nastał głód. Nastał głód. Czasem się ludziom wydaje, że jeśli Bóg prowadzi kogoś, to temu komuś się powinno powodzić jak u Pana Boga za drzwiami. Nigdy mu niczego nie powinno brakować, nigdy nie powinna go dotykać jakaś słabość, choroba, nigdy nie powinien doświadczać niczego przykrego, skoro go Bóg prowadzi. A jeśli ktoś doświadcza czegoś przykrego, na przykład zachoruje albo przeżywa jakieś inne problemy, doświadczenia, to ludzie bardzo szybko myślą, że nie ma w życiu tego człowieka Bożego błogosławieństwa. Albo że Bóg go za coś karze. Albo że Bóg zsyła jakieś kary na tego człowieka. To jest fałszywe myślenie. Moglibyśmy więc zapytać, dlaczego tak się stało, że Bóg, przyprowadziwszy Abrahama do Kanaanu, dopuścił głód. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg dopuścił głód w tym miejscu, do którego przyprowadził Abrahama? Czyżby go chciał czymkolwiek, za cokolwiek ukarać? Nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o coś ważniejszego. Bóg dopuszcza doświadczenia na nasze życie, aby się przekonać, czy potrafimy Mu ufać wtedy, kiedy obfitujemy we wszystko, także wtedy, kiedy nam niedostaje, kiedy czegoś nam brakuje. Dobrze jest wierzyć Bogu, ufać Bogu wtedy, kiedy nam niczego nie brakuje, prawda? No tak, to jest łatwo wtedy dziękować Bogu, to jest łatwo wtedy klaskać Bogu na chwałę. Tak, to jest bardzo łatwe. To nie jest trudne. Ale Bóg chce się przekonać, czy wtedy, kiedy nam czegoś będzie brakować, czy też i w takich okolicznościach potrafimy Bogu dziękować. I ja zauważam, że nie wszyscy, nawet wierzący głęboko ludzie, to potrafią robić. Żeby w chwili doświadczenia na tyle ufać Bogu, żeby Bogu dziękować, Boga wywyższać, Boga wychwalać, niezależnie od doświadczenia. No w każdym razie zauważcie, Abraham z woli Bożej, przez Boga prowadzony, mający obietnicę, przychodzi do Kanaanu. I co zostaje w Kanaanie? Nie obfitość, nie otwarte niebo z błogosławieństwami, ale problemy. Problem polegający na tym, że w ziemi, do której go Bóg przyprowadził, nie ma co jeść. Nie ma chleba. Głód to jest jedno z największych doświadczeń. Ja myślę, że w nas, nie wiem jak was, ale ja w sobie to postrzegam, jest za mało wdzięczności Bogu za kromkę chleba, która jest na naszym stole. Które są na naszym stole. A przecież głód jest straszliwym narzędziem. I popatrzcie, tu nastał głód. I kiedy nastaje głód, ludzie są w stanie popełnić największe błędy. Tu właśnie podczas głodu Abraham popełnia błąd, o którym będziemy mówić za chwilę. Pamiętacie księgę Rut? Tak, księga Rut mówi o Noemi. Dobrze mówię. Dobrze, o Noemi i jej rodzinie. Mieszkali gdzie? W Betlejemie. I nagle brakło żywności, jedzenia, nastał głód. Co oni robią? Emigrują, wyjeżdżają z Betlejem, idą na pola moabskie, popełniają tragiczny błąd. Bo tam umiera ojciec, tam umierają dwaj synowie, zostaje wdową, zostaje samotną kobietą. A więc głód potrafi człowieka, potrafi zmotywować człowieka do popełniania jakiegoś największych niekiedy błędów. Głód. No cóż możemy powiedzieć o głodzie? Ostatnio czytałem książkę o głodzie, jaki miał miejsce w ubiegłym wieku na Ukrainie. Jak wiemy, że Ukraina to ziemia, najlepsza ziemia na świecie, a na pewno w Europie. I w latach 30. ubiegłego wieku Stalin, przywódca Związku Radzieckiego, w sposób sztuczny doprowadził do głodu na Ukrainie. Chodzili jego żołnierze, jego słudzy i zabierali każdy kłos, każde ziarnko ludziom po to, żeby wyniszczyć, żeby wymarli Ukraińcy. I oto czytałem, że pewien człowiek, który został przez wojska niemieckie zabrany, jechał z furmanką, wiózł żołnierzy czy tam jakieś urządzenia niemieckie, wtedy kiedy Niemcy szli na Związek Radziecki, on musiał usłużyć furmanką i zajechał aż gdzieś tam na Don, aż gdzieś tam na głęboką, daleką Ukrainę. I szedł, mówi, jednej wiosny między chatami, przyglądał się, bo to było wszystko zupełnie inaczej niż tutaj w Polsce. I w pewnym momencie zobaczył w ogrodzie matkę nad jakimś takim kopczykiem, dosłownie z rękoma podniesionymi do góry. I zdawało mu się, że ona się jakoś tak bardzo, bardzo cieszy. Widział na jej twarzy uśmiech, widział na jej twarzy radość. I zapytał, co jest powodem jej radości. Posłuchajcie tej drastycznej wypowiedzi. Ta matka powiedziała tak, oto cieszę się, bo tu leży moja córeczka. Jak to? Cieszy się pani, że tu leży pani córeczka? Tak, bo to jest jedyne dziecko z mojej rodziny, a miałam ich czworo, które pochowałam. Resztę zjedli głodni ludzie. I wtedy mówi ten człowiek, który tam zajechał, no mówi, nie wiedział, co z sobą zrobić. Matka cieszyła się, że udało się jej pochować jedyne dziecko, bo resztę zjedli ludzie. To spowodował głód. Ludzie opanowani, owładnięci głodem, no popełniają tragiczne pomyłki, tragiczne rzeczy. Zresztą tak się działo w Jerozolimie, kiedy Nabuchodonozor otoczył Jerozolimę i w Jerozolimie zapanował głód, matki jadły swoje nowonarodzone dzieci. To są dramaty. To są, bracia i siostry, dramaty. Popatrzcie inaczej na kromkę chleba, gdy będziecie ją na kolację dzisiaj spożywać. Wyraźcie Bogu wdzięczność za to, że ją macie na stole. Czy tak zawsze będzie? Trudno powiedzieć. Dzisiaj jest jak jest. A więc wyraźmy Bogu wdzięczność. Wtedy na Ukrainie zmarło z głodu ponad 2 miliony ludzi. Ponad 2 miliony ludzi. A więc wyobraźcie sobie, jaka tragedia. Całe wioski, całe miasteczka wymarły z głodu. Ludzie puchli z głodu. Jedli trawę. Opisy tego, co się działo podczas tego wielkiego ukraińskiego głodu, są dramatyczne. Podobnie zresztą jak opisy tego, co się działo w Jerozolimie, kiedy Nabuchodonozor otoczył Jerozolimę. Nawet odchody gołębie były sprzedawane, miały wartość odżywczą. A więc niesamowity jest głód. Jakżeż my powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, że możemy spokojnie każdego rana usiąść do śniadania, usiąść w porze obiadowej do obiadu. Może różne te posiłki są w różnych domach, ale nikt chyba dzisiaj, kto nie chce, nie cierpi głodu. Możemy spożywać. Ja się, przyznam się szczerze, aż dziwię, że tak to jest teraz w Polsce, że no może tu, ja nie wiem, jak jest tu, ale byłem niedawno w jednej miejscowości i Unia Europejska przysyła mleko, żeby tylko rolnicy krów nie hodowali. Przysyła zboże, żeby tylko rolnicy zboża pól nie zasiewali. Ja, mnie się to w głowie nie mieści, ale taka jest prawda. Jest nadmiar żywności i nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo gdyby teraz jeszcze dalej siano, jeszcze dalej hodowano bydło, no to prawdopodobnie nie wiedzieliby, co z tymi nadwyżkami robić. A więc Bogu dziękujmy. Spodziewam się jednak, że to wiecznie trwać tak nie będzie. Że czas się może zmienić. Że może przyjść jeszcze taki moment, że i my się możemy znaleźć. Może nie wszyscy my, bo w międzyczasie już niektórzy z nas odejdą do wieczności, ale być może z naszymi dziećmi, wnukami. Może się coś takiego zdarzyć, jak się zdarzyło w życiu Abrahama. Nastał głód. Nastał głód. Bóg chciał doświadczyć Abrahama, co teraz Abraham zrobi. Dobrze się wierzy w Boga, jak się wszystko dobrze układa. Jak wszyscy jesteśmy zdrowi. Jak w rodzinie jest porządek. Dobrze się wierzy w Boga. Ale Bóg chciał się przekonać, co zrobi Abraham, kiedy nie będzie co jeść. Kiedy nastanie głód. I zwróćcie uwagę. Abraham tego testu nie przeszedł. Abraham tej próby nie przeszedł właściwie. Tak, w moim przekonaniu Abraham nie przeszedł tej próby właściwie. Bo co powinien był zrobić Abraham? Abraham, niezależnie od tego, że nie miał nic na kolację, niezależnie od tego, że także nie miał nadziei, że będzie miał coś na śniadanie, a już w ogóle o obiedzie to nie mógł nawet myśleć, Abraham powinien był, tak sobie ja to wyobrażam. Myślę, że ja bym tak zrobił. Myślę, że wy byście tak zrobili. Stanęlibyśmy przy tym ołtarzu, który zbudował Abraham, albo który zbudowaliśmy i powiedzielibyśmy, Boże, myśmy tu z własnej woli nie przyszli. To Ty nas wyprowadziłeś z Ur Chaldejskiego, wiodłeś nas poprzez Haran, prowadziłeś nas tyloma drogami, tu nas przyprowadziłeś i nie przyprowadziłeś nas tu tylko po to, żebyśmy tu umarli. Gdybyś chciał, żebyśmy umarli, to byśmy byli umarli tam w Ur Chaldejskim. To byśmy umarli tam w Haranie. Ale Ty nas tu przyprowadziłeś i wiemy, Panie, że możemy na Ciebie liczyć. A więc stanęlibyśmy w tym miejscu i oczekiwali na ratunek Pana. I oczekiwali na wspomożenie Pana. Być może tak byśmy robili. Być może nie gorszylibyśmy się z Pana, z Boga, że oto przyprowadził nas tu, aby nas tutaj doświadczyć. Być może powiedzielibyśmy, tu jesteśmy, Panie, i stąd nigdzie nie pójdziemy, ponieważ tu przyszliśmy z woli Twojej. Tymczasem ten bogobojny człowiek, wiersz 10 powiada, że Abraham udał się do Egiptu. Nie wiem, czy wam czegoś w postępowaniu Abrahama tak jak mnie brakuje. Mnie bowiem w tym momencie w postępowaniu Abrahama czegoś bardzo ważnego brakuje. Abraham podejmuje decyzję samodzielnie, nie pytając Pana. Gdy wychodził z Ur Chaldejskiego, Pan mu powiedział, wyjdź. Gdy wychodził z Haranu, Pan mu powiedział, wyjdź. Mówiliśmy o sposobach prowadzenia przez Pana. I za każdym razem, aż dotąd Abraham wychodził na głos Pana. Pan mu mówił i on wychodził. Pan mu kazał i on szedł. Pan go wyprowadzał i on szedł. Ale tutaj czytamy, że Abraham przejął inicjatywę w swoje ręce. Abraham udał się do Egiptu. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi tego, żeby nie widzę tu Abrahama, czekającego na decyzję Pana, na decyzję Boga. Bierze inicjatywę w swoje ręce. Bierze inicjatywę w swoje ręce, tak jakby zapomniał o tym, który aż tutaj go przyprowadził. Tak jakby zapomniał o Bogu. A więc widzicie, kochani, nawet największym mężom Bożym, a niewątpliwie do takich Abraham należy, zdarzają się i szczyty, i doliny. To jest niewątpliwie dolina, incydent, dolina w życiu Abrahama. Bo Abraham udaje się samowolnie, bez uzgodnienia z Panem, bez rozmowy z Panem, bez pytania Pana udaje się do Egiptu. Obyśmy byli na tyle ostrożni, jeśli mamy podjąć jakąś decyzję, jeśli mamy gdzieś pójść, jeśli mamy coś robić, żebyśmy tę decyzję nie podejmowali sami, ale żebyśmy pytali Pana. Bo decyzje podjęte samowolnie, bez uzgodnienia z Panem, bez przyzwolenia od Pana, zawsze kończą się jakimś nieszczęściem, większym lub mniejszym. Zawsze kończą się niepowodzeniem, większym lub mniejszym. Inaczej mówiąc, maleńki grzech, samowola uczyniona przez Abrahama, bo przecież nie po to go Bóg przyprowadził do Kanaanu, żeby Abraham teraz stąd samowolnie odchodził. A Abraham tak właśnie robi, odchodzi. Odchodzi Abraham i zwróćcie uwagę, co się dalej dzieje. Gdy tylko postanowił wyjść z Kanaanu, natychmiast pojawia się w jego sercu strach, przygnębienie, depresja, myśli pełne wątpliwości. Gdy przyjdziemy do Egiptu, to mnie tam Egipcjanie zabiją. No skąd taka myśl? Przecież Abrahamie, chciałoby się zapytać, doświadczyłeś w ciągu swojego życia tyle ochrony ze strony Boga, który cię prowadził z Ur Chaldejskiego poprzez Haran, poprzez góry i doliny, pośród wielu niebezpieczeństw. Bóg cię prowadził i nie pozwolił, aby włos z głowy twojej spadł. Skąd nagle taka myśl? Skąd taka myśl? A skąd? Bo Abraham podjął decyzję, nie pytając Pana. To była jego decyzja. To nie była Pana decyzja, to była jego decyzja. Abraham podjął z własnej woli taką decyzję, a wróg to już wykorzystał. Aha, tu się naraził Bogu Abraham, a więc wykorzystam, aby go teraz przygwoździć. Czyż tak nie było z Adamem? Tak samo było z Adamem. Bóg powiedział do Adama i Ewy, nie będziesz spożywał z owocu z tego drzewa. Oni jednak nie posłuchali, z własnej woli zrobili to. I co się pojawiło zaraz po tym uczynku? Abraham schował się gdzieś pod jakimś krzakiem i Bóg chodząc po ogrodzie pyta, Adamie, gdzież ty jesteś? Adamie, chcę się z tobą spotkać. I gdzieś tam spod jakiegoś krzewu rozlega się głos Adama. Tu jestem, schowałem się. A dlaczego się schowałeś? Pyta Bóg, bo się bałem. A więc następstwem grzechu jest strach, jest lęk. Lęk nie pochodzi od Boga. Lękiem jesteśmy atakowani przez wroga. Ale kiedy wróg w sposób otwarty nas atakuje, wtedy kiedy znika z nas, z nad naszego życia Boża ochrona, a kiedy znika Boża ochrona? Wtedy, gdy decydujemy się na samowolę. Bóg nie musi iść z nami wszędzie tam, gdzie my idziemy. Bóg idzie z nami tylko tam, gdzie idziemy zgodnie z Jego wolą. A jeśli idziemy gdzieś w niezgodzie z Jego wolą, to Bóg nas pozostawia samych. A potem się pojawia, ledwo próg przekroczymy, strach, depresja, przygnębienie, załamanie. I tak dalej, i tak dalej. Tak się działo z Abrahamem. Abraham jeszcze nie opuścił dobrze Kanaanu, a już zaczął żyć w strachu i lęku. A następna rzecz, jaka się pojawiła, to nie pełna prawda. Namawia swoją żonę, aby się nie przyznawała do tego, że jest jego żoną. Oto konsekwencje. Grzech pociąga za sobą grzech. Grzech pociąga grzech. Grzech w postaci nieposłuszeństwa, samowoli sprawia, że pojawia się lęk, a następnie pojawia się grzech w postaci kłamstwa. A wszystko się dzieje dlatego, żeby mu się dobrze wiodło. A więc względy materialne przeważają nad względami duchowymi. Człowiek względy materialne stawia wyżej niż względy duchowe. Ze względów materialnych gotów jest z powodu, żeby osiągnąć jakieś korzyści materialne, gotów jest poświęcić swoją duchowość, swoje duchowe życie. Dzisiaj też takich wielu jest, którzy za pieniądze gotowi są sprzedać diabłu swoją duszę, którzy za pieniądze gotowi są zrobić wszystko. Kobiety są za pieniądze gotowe zrobić wszystko. Mężczyźni za pieniądze gotowi są zrobić wszystko. Zabić, zamordować, zgwałcić. Sprzedawać swoje ciało, byle tylko uzyskać jakieś profity z tego tytułu. To jest grzech, rodzi grzech. Grzech powoduje takie oto konsekwencje. I zdumiewające jest, kochani, skoro mówimy o tym, to, że tak jak Abraham sobie wymyślił, że może dojść do tego, że faraon zabierze mu jego żonę Saraj, bo mu się podoba. A więc dokładnie tak, jak strach go atakował, strach mu podpowiadał, twoja żona jest taka piękna, że może ją faraon wziąć do swojego pałacu. A ty z tego powodu możesz stracić to, tamto, zabiją cię i tak dalej. I teraz popatrzcie, to nie było wyprorokowane Abrahamowi. To nie było wyprorokowane. Przy Abrahamie nie stanął prorok i nie powiedział: Abrahamie, tak się stanie, jeśli pójdziesz do Egiptu. Inaczej mówiąc, tak jak mu powiedział Hiob, to czego się bałem, to dokładnie przyszło na mnie. Widzicie, co robi strach? Strach przychodzi i jak gdyby wrzuca myśl, że tak się może stać. I jeśli teraz człowiek się temu podda, to dokładnie tak się zaczyna dziać. Jeśli będziesz się bał, że umrzesz na raka, no to gwarantuję ci, umrzesz na raka. Jeśli będziesz się bał, że spali ci się dom, to ci się spali dom. Jeśli się będziesz bał, że umrzesz mając 50 lat, to umrzesz mając 50 lat. Bo strach dopuszczony pociąga za sobą to, czego się boimy. Sprowadza to, czego się boimy. Abraham, no, on nie znał Nowego Testamentu, ale my znamy Nowy Testament. Abraham, nie znając Nowego Testamentu, nie mógł powiedzieć: idź precz strachu w imieniu Jezusa ode mnie. Ale my to możemy powiedzieć. My tak możemy zrobić. My się nie musimy zgodzić na to, aby strach zdewastował nasze życie. Aby to, czego się boimy, stało się. Bo przecież powiada Biblia, że Bóg nie dał nam ducha strachu, ducha lęku, bojaźni, ale ducha mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Bóg nam nie dał ducha strachu. No ale w życiu Abrahama pojawił się strach, niepewność, przekonanie, że tak się stanie w momencie, gdy podjął decyzję niezgodną z wolą Bożą. Ostrzegam was, kimkolwiek jesteście, jeśli podejmiecie decyzję niezgodną z wolą Bożą, to się źle skończy. To się skończy stresem, depresją, strachem, lękiem, a może nawet trzeba będzie wylądować w zakładzie psychiatrycznym. Bo strach, lęk potrafi człowieka totalnie zdemolować. I oto tak się stało. Tak się dokładnie w życiu Abrahama stało. No ale chciałbym wam jeszcze o czymś powiedzieć na przykładzie tego fragmentu. Że mimo iż Abraham popełnił błąd za błędem, każdy jego krok teraz był błędem, był schodzeniem z góry w dolinę. Bóg mimo wszystko wodził za nim oczami. Bóg mimo wszystko od Abrahama nie odstąpił. Bóg mimo wszystko kontrolował, co się dzieje. Bóg mimo wszystko, mimo takiej postawy Abrahama, Bóg kontrolował każde wydarzenie. I choć rzeczywiście, tak jak się spodziewał Abraham, Sara została zabrana do domu faraona, Bóg nie dopuścił do tego, aby została zhańbiona. Nie dopuścił. Kiedy być może faraon o tym przemyślał, nad tym się zastanawiał, dopuszczał taką myśl, Bóg zesłał plagi na jego ciało. I wtedy cała sprawa wyszła na jaw. A więc Bóg kontrolował. To jest pocieszające. To jest doprawdy pocieszające, iż mimo naszego schodzenia z wyżyn duchowych, niekiedy w doliny, naszych upadków, naszych słabości, niewłaściwego postępowania, tak jak to było w przypadku Abrahama, Bóg się od nas aż tak szybko nie odwraca. Nie myślcie, że wystarczy jedno maleńkie kłamstewko, aby Bóg się już od nas odwrócił. Tak, to sprawia przykrość Bogu, ale to nie oznacza, że Bóg się od nas odwraca. Nie myślmy tak, bo dlaczego? Bo cena, jaką Bóg za nas zapłacił, jest zbyt wysoka, aby byle co go oddzielało od społeczności z nami. Żebyśmy z byle powodu tracili w oczach Boga. Tak, Bogu jest przykro. Tak jak powiada Jeremiasz, prorok, jeśli grzeszymy, to Bóg gdzieś w ukryciu, pewnie przed aniołami, archaniołami, płacze z powodu synów i córek. Z powodu naszego postępowania. Ale to nie znaczy, że przestaliśmy być Jego synami i córkami. Jeśli tylko w naszym życiu nastąpi zmiana, nastąpi odwrót, Bóg natychmiast przychodzi do nas. I tak się właśnie wydarzyło w życiu Abrahama, bo oto Abraham został wypędzony z Egiptu. I co się dzieje dalej z Abrahamem? Abraham, będąc wypędzony z Egiptu, wraca z powrotem, o tym już mówi wiersz, rozdział 13. Wyruszył tedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abraham był już bardzo zamożny w trzody, złoto i srebro. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj. Ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na słowo, gdzie przedtem był Abraham i gdzie przedtem wzywał Abraham imienia Pana. Więc rozdział 13, wiersz 3. A więc wrócił Abraham z powrotem i wiersz 4 powiada, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz i tam wzywał Abraham imienia Pana. To jest bardzo ważne, co jest tutaj powiedziane. Abraham sobie w pewnym momencie uświadomił, co uczynił. Uświadomił sobie, że zgrzeszył. Uświadomił sobie, że zasmucił Pana. Uświadomił sobie. Wielu ludzi w takich momentach najczęściej mówi, a co to ja jestem sam? Wszyscy tak robią. I odrzucają od siebie potrzebę poprawy, potrzebę pokuty, zastanowienia się. Odrzucają od siebie. Ja w niedzielę wspomniałem, można by też o tym było pogłębić to. Wspomniałem o tym, że niektórzy ludzie woleliby bić się w piersi, ale nie swoje, ale cudze. A więc chcieliby bić się w cudze piersi. Ale Biblia mówi, że my się nie możemy bić w cudze piersi, my mamy się bić w nasze piersi, jeśli już. Niech mi wolno będzie przedstawić wam dwa przykłady, żebyście zobaczyli, jak tamci ludzie postąpili zupełnie inaczej niż Abraham. I żebyście zobaczyli, że tak powinniśmy postąpić jak Abraham, a nie jak tamci ludzie. I nie myślę o jakichś alkoholikach gdzieś z marginesu. Nie, nie, nie. Myślę o wielkich mężach Bożych. Myślę o Samuelu na przykład. Pamiętacie, jak Samuel miał, przepraszam, nie Samuelu, Saulu. O Saulu na przykład, pierwszym królu izraelskim. Wybranym przez Boga, namaszczonym przez Samuela. Wybranym przez Boga, namaszczonym przez wielkiego proroka Samuela. I oto umówili się Samuel z Saulem, że zanim Saul wyruszy na wojnę z Filistynami, 7 dni będzie czekał, a potem przyjdzie Samuel i złoży ofiarę. 7 dni mija, Filistyni się zbliżają, a Samuel opóźnia swoje przyjście. Łatwo się mówi, prawda? Wojska już widać, wojska maszerują, a ofiara nie złożona, a modlitwa nie zaniesiona, a nie ofiara nie złożona, a modlitwa nie zaniesiona, bo nie ma Samuela. Co więc zrobiłby każdy z nas? Co ja nie jestem winien, że on się spaźnia? To jest jego wina. Umówiliśmy się, że po 7 dniach tu będzie, nie ma go. No to ja biorę inicjatywę w swoje ręce. Bierze więc Saul ofiarę i składa. I w tym momencie, gdy składa ofiarę, co do niego nie należało, bo to należało do proroka Samuela, pojawia się Samuel. I pyta, a co to jest? A co to jest? No nie było ciebie, spóźniłeś się. A więc musiałem przejąć inicjatywę w swoje ręce. Zanim wyruszę do wojny, na wojnę. Samuel popatrzył na to i powiada, wiesz co, Saulu, głupioś postąpił. Gdybyś był, poczekał, Pan by ci był dał całkowite zwycięstwo. Ale skoroś tego nie zrobił, Bóg wybrał sobie innego męża według swojego serca. Myślał już o Dawidzie. Choć nie wiedział, że to będzie Dawid. Ale już w tym momencie Bóg postanowił odwołać Saula z urzędu króla. Ale do czego zdążam? Potem się odbyła bitwa, a to znaczy nie odbyła się bitwa. Hufce filistyńskie podzieliły się na 3 części i każdy z tych oddziałów atakował z innej strony. I pamiętacie, że tak stali i stali, a wtedy Jonatan, syn Saula, mówi do swojego giermka, no stoimy i stoimy, podejdźmy pod czaty filistyńskie, zobaczymy, posłuchamy. I kiedy podeszli, pamiętacie, co się stało. Gdy wyszli tylko z ukrycia, Filistyni, gdy ich zobaczyli, no przerazili się, przestraszyli się, Bóg spowodował taki popłoch wśród zastępów filistyńskich, że się jeden na drugiego rzucił i zostało odniesione ogromne zwycięstwo przez Jonatana. A kiedy Saul o tym usłyszał, że tam jest popłoch w obozie nieprzyjaciela, wyruszył i pobił. A kiedy szli, aby pokonywać Filistynów, Saul zaprzysiągł, nie wolno tego dnia spożywać posiłku. Kto będzie spożywał posiłek, będzie przeklęty. A to było nierozsądne, prawda? Bo przecież jeżeli mieli maszerować szybko, aby dogonić wroga, to powinni byli spożyć posiłek, żeby mieć jak najwięcej siły. No ale Jonatan tego nie słyszał. Pamiętacie? Jonatan tego nie słyszał, bo Jonatana w tym czasie nie było. I oto Jonatan biegnie gdzieś tam za jakimiś żołnierzami filistyńskimi i zobaczył miód, plastry miodu leżący na polu. Wziął więc ten plaster gdzieś tam na jakąś laskę i spożył ten plaster. A potem się okazuje się, że no, przekleństwo, które rzucił Saul, teraz się objawiło. I Saul zaczyna dochodzić do tego, kto jest winien. I zagroził Saul. Ten, kto spożył, z powodu którego przyszło przekleństwo, choćby to był mój syn Jonatan, musi umrzeć. Pamiętacie to? Pamiętacie. I wtedy wyszło, że to właśnie Jonatan. Jonatan był przyczyną co spowodowało ten problem. Ale o co mi chodzi? O co mi chodzi, kochani? Bo dążę do czegoś. Czy Saul... I co wtedy mówi Saul? Jonatanie, musisz zginąć. Jonatanie, musisz zginąć. Chciałoby się powiedzieć, a ty jesteś w porządku, Saulu? Skoro skazujesz swojego syna za czyn, o którym on nie wiedział? Przecież nie słyszał twojego nakazu. Czy ty jesteś w porządku? Czy w twoim oku nie ma przypadkiem belki? Bo co zrobił Saul, kiedy Samuel powiedział, głupio zrobiłeś? On powinien się uderzyć w swoje piersi i powiedzieć, tak, źle zrobiłem, wybacz mi Boże. Ale Saul jakby nigdy nic poszedł. A tutaj Jonatan popełnił zdecydowanie mniejsze wykroczenie, nieświadomie, a on gotów był go zabić. A więc widzicie, jaka sytuacja, jaki problem. On był świadomy swojego grzechu, Saul. Samuel mu o tym powiedział, ale on się w piersi nie uderzył. Ale był gotów uderzyć w piersi Jonatana, dlatego że ten zrobił coś nieświadomie. Czasem jest tak, że człowiek ma belkę w oku swoim i tej belki, jak powiedział Jezus, w swoim oku nie widzi, ale źdźbło w oku swojego brata widzi. Powiedziałem wam, że dam wam dwa przykłady. Drugi wielki mąż Boży, Dawid. No, któż nie zna tego imienia? Dawid. Król, potężny król. Sławiony przez wszystkie narody król. Pewnego dnia, kiedy wojska poszły na wojnę, on się przechadzał po swoim tarasie i zobaczył Berszebę. Co się dalej wydarzyło, to już wiecie, popełnił cudzołóstwo z nią, potem zabił jej męża, a potem przychodzi Natan do niego i mówi: słuchaj, Dawidzie, był pewien człowiek, który miał jedną owcę. I z tą owcą chodził, kochał tą owieczkę, nosił ją na swoich ramionach, ona go ogrzewała i tak dalej. Przyszedł ten biedny człowiek z tą jedną owieczką do kogoś, kto miał całe stada owiec. I ten, kto miał to stado owiec, zamiast na kolację dać jedną ze swoich owiec ze stada, wziął tę biedną owieczkę z jego ramion i zabił ją. Dawid się zdenerwował na śmierć z tym człowiekiem. Gotów był ukarać kogoś, choć sam nigdy nie pokutował. A przecież w jego oku była belka. Popatrzcie, jak człowiek potrafi widzieć w kimś winę, zło, ale nie widzieć jej w sobie, prawda? Nie widzieć jej w sobie. Dawid nie widział w sobie problemu. Dawid nie widział, że popełnił taki grzech. Natomiast tam to gotów był skazać tamtego człowieka na śmierć. Zdecydowanie za mniejszy grzech. A więc tak wygląda bardzo często sytuacja, że człowiek grzeszy, ale nie widzi tej belki. Nie widzi grzechu. Nie widzi potrzeby pokuty. Nie widzi potrzeby opamiętania się. Wielkość Abrahama polegała umiłowani na tym, że Abraham, wracając z Egiptu, uświadomił sobie, że zgrzeszył. Dokąd więc poszedł? Nie pozamiatał tego pod dywan, ale poszedł do tego miejsca, na którym spotykał się z Bogiem, na którym rozmawiał z Bogiem, na którym dziękował Bogu za dotychczasową opiekę i ochronę, poszedł na to miejsce, aby tam wzywać imienia Pana. Wyobrażam sobie, jak to wzywanie imienia Pana wyglądało. Boże, zgrzeszyłem. Boże, niegodziwie postąpiłem. Boże, z własnej woli, kierując się własnymi ambicjami, własną wolą, poszedłem do Egiptu. Po drodze skłamałem, po drodze zgrzeszyłem. Boże, proszę przebacz mi. Boże, odpuść mi. A więc był to błogosławiony powrót Abrahama. Czasem my musimy wrócić. Czasem niektórzy ludzie powinni wrócić do tego miejsca, w którym zgrzeszyli, aby tam prosić Boga o przebaczenie. Aby prosić Boga o przebaczenie. Abraham wrócił z powrotem do ołtarza i tam prosił Pana, wzywał imienia Pana. Tak więc, kochani, dzisiaj następnego tematu związanego z Abrahamem, a jest on bardzo ciekawy, chodzi o relacje Abrahama i Lota. Chodzi o relacje Abrahama i Lota. Dzisiaj już ich poruszać nie będziemy. Pozostawimy je na przyszły wtorek. Bo okazuje się, że jeśli chodzi o Lota, to też jest ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać. Dlaczego? No, przede wszystkim Lota usprawiedliwiałbym dlatego, iż był sierotą. A jako sierota, jako że jego ojciec umarł jeszcze, gdy byli w Ur Chaldejskim, wychowywał się u boku swojego dziadka, więc Harana, wychowywał się u jego boku. Potem Haran, jego dziadek, umarł, wychowywał się u boku Abrahama, swojego bratanka. No więc no, nieszczęsny jest los sierocy, los sieroty. I kiedy Abraham szedł, on poszedł za nim. Ale pójście Abrahama w zdecydowany sposób różniło się od pójścia Lota. Abraham poszedł, czytamy, i Lot poszedł z nim. Jest zasadnicza różnica między pójściem Abrahama a pójściem Lota. Na czym ona polega? Abraham poszedł, ponieważ głos Boży go do tego przynaglał. Ponieważ Bóg go wzywał i on chciał wypełnić wolę Bożą. Dlatego opuścił Haran, aby pójść do Kanaanu. A Lot takiego głosu nie słyszał. Inaczej mówiąc, poszedł na doczepkę. Przyczepił się, przykleił się do Abrahama i poszedł. I poszedł. Muszę wam powiedzieć, że jako pastorzy mamy problem czasem z lotami w zborach. Mamy problem z lotami. A kim są ci ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, że są jak Lot? To są ci, którzy się nigdy na nowo nie narodzili, nie nawrócili, a przyczepili się do kogoś, przylepili się do kogoś, albo po prostu przychodzą tam, bo im się podoba, bo jest ładna muzyka, ale tak nigdy nie słyszeli głosu Bożego, żeby się opamiętali, ale nigdy nie przeżyli prawdziwej pokuty. I w pewnym momencie to wyłazi, to wychodzi, to daje o sobie znać. To się objawia. Prędzej czy później natura Lota, który się nigdy na nowo nie narodził, wychodzi na jaw. Ale o tym będziemy mówić już następnym razem. Dlatego Biblia mówi, każdy się musi na nowo narodzić. Kto się nie narodził na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Chodzenie do kościoła tylko z przyzwyczajenia, to jest postawa Lota. To jest postawa Lota, która prędzej czy później da o sobie znać. Ale o tym, jak powiedziałem, na następnej godzinie biblijnej. Dzisiaj już chcielibyśmy powstać, aby Bogu podziękować.